Nazywam się Tomasz Rożek i witam w podcaście Nauka to Lubię. Dzisiaj o Polskiej Akademii Nauk, a konkretnie o pewnym programie stypendialnym. I zanim o nim, pozwólcie na krótki wstęp. Mogli wybrać obszar badawczy, opiekuna naukowego i dowolny instytut Polskiej Akademii Nauk. Miesięcznie dostawali 2,5 tysiąca euro i mieli prawie 100 tysięcy euro do dyspozycji na rozwój swojego naukowego projektu. Musieli mieć doktorat, no i musieli oczywiście aplikować. Polish Academy of Sciences Individual Fellowships Innovation and Creativity, czyli w skrócie PACIFIC, to stypendium Polskiej Akademii Nauk, które umożliwiło 50 naukowcom z całego świata realizację dwuletnich programów badawczych. I dzisiaj właśnie o Pacyfiku, nie Pacyfiku, chociaż jedno i drugie to ciekawy temat. Pierwszym moim gościem jest Bogna Hryniszyn, dyrektorka Biura Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
Cześć.
Gdybyś miała w 5 słowach scharakteryzować Pacyfik, jakie byłyby to słowa?
Rzucasz mnie na głęboką wodę.
Jak to w Pacyfiku?
Woda. Ale tak naprawdę to są ludzie. Pacyfik to przede wszystkim ludzie. To jest nauka, szkolenia, spotkania i integracja.
To są stypendia, czy to były stypendia postdoktorskie?
Tak, to były takie typowe postdoki dla osób, które zrobiły doktorat i po prostu planują dalszy rozwój kariery i szukają, no niestety w dzisiejszym świecie tak wygląda uprawianie nauki, że po doktoracie najczęściej musisz szukać swojego miejsca gdzieś na świecie.
Okej, to było dla 50 osób z całego świata.
Tak.
Jaki odsetek wśród tej 50 to byli Polacy, a jaki nie Polacy?
Myślę, że Polacy stanowili maksymalnie 5 do 7% tej grupy tak naprawdę. A cała reszta to pochodziła z różnych zakątków świata. Oczywiście głównie z Indii, ale dużo osób było też również z krajów sąsiadujących, czyli z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, no i z pozostałych części świata, tutaj już pojedyncze osoby.
Stypendiów postdoktorskich, możliwości odbycia takiego stypendium jest bardzo dużo. Czym różnił się Pacific od innych?
My traktowaliśmy tych stypendystów bardzo podmiotowo. Oni w naszym ujęciu to nie byli po prostu postdocy, tylko myśmy ich nazywali principal investigator. Oni byli głównymi badaczami. Oni mieli swobodę podejmowania działań badawczych, planowania swojej kariery i swoich działań naukowych, dość dużą swobodę w zarządzaniu swoim budżetem, w planowaniu rozwoju kariery naukowej, ponieważ to są działania Marii Skłodowskiej-Curie, to również mieliśmy ten element rozwoju kariery naukowej. Oni musieli uczestniczyć w co najmniej 4 szkoleniach z 20 organizowanych przez nas, ale mieli wybór, w których chcą uczestniczyć. To nie jest tak, że było jakieś szkolenie, w którym wszyscy musieli brać udział. Oni sobie to dobierali.
Gdybyś miała powiedzieć, jak wygląda, powiedzmy, ten krajobraz nauki w Polsce, nie chodzi mi o finansowanie, tylko o szansę. Czy tego typu programy, one mogą coś zmienić realnie? Bo 50 osób to niewiele.
Nie wiem, czy w Polsce, nie lubię dużych słów, nie wiem, czy w Polsce. Wiem, że w krajobrazie Polskiej Akademii Nauk na pewno Pacyfik wywarł swoje piętno, bo rozmawiam z naukowcami, z dyrektorami instytutów. Jest to program rozpoznawalny, jest to program doceniany, bo padają cały czas pytania o dalszy ciąg. I myślę, że sporo z naszych instytutów trochę się otworzyło, bo część z nich już miała doświadczenia, dużą współpracę międzynarodową, natomiast sporo z nich się otworzyło na takie doświadczenia, na to, że do małego instytutu, w którym w zasadzie pracują sami Polacy, przyjeżdża ktoś z zupełnie innego kraju i nagle pewne rzeczy się zmieniają. To nie jest tak, że już można mówić na przykład tylko po polsku, bo w obecności tej osoby trzeba mówić po angielsku, trzeba dostosować procedury. To się może wydawać uciążliwe i na pewno dla niektórych wydawało się uciążliwe, że dostosowywanie procedur w kwestionariuszy osobowych dla jednej osoby, ale to jest taki mały krok, który pozwala potem myśleć o zatrudnianiu kolejnych naukowców z zagranicy, o zmianie.
Bo to zostaje.
Bo to zostaje, już mają to wypracowane.
Czyli to zmienia nie tylko tę osobę, nie tylko dla tej konkretnej osoby daje szansę, tylko to zmienia to miejsce pracy, w którym ona się pojawiła.
Dokładnie tak.
Jakich kryteriów, jak rozmawiałaś z tymi ludźmi, co dla nich było ważne przy wyborze instytutu konkretnego?
Przede wszystkim postać opiekuna naukowego, bo każdy z nich miał wybrać sobie opiekuna naukowego i oni wybierali, no mamy znanych naukowców w swoich środowiskach w Polskiej Akademii Nauk. I to, co się powtarzało, to to, że oni chcieli jechać do konkretnej osoby, która prowadzi wyjątkowe badania akurat w tej dziedzinie i jest tylko kilka osób na przykład w Europie, które się tym zajmują. Więc to była jedna kwestia. No druga rzecz, jednak jakość badań naukowych, no i właśnie kwestia tematyki, w ogóle tematyki badawczej, no która im odpowiadała, która była tym, czym chcieli się zajmować.
To było pytanie o to, co dla nich było ważne. A teraz pytanie o waszą stronę, z punktu widzenia panu. Jak wybieraliście?
To nie my wybieraliśmy. My zatrudniliśmy zewnętrznych ewaluatorów, naukowców najlepszych w swoich dziedzinach, których wybraliśmy w drodze konkursu. Ogłosiliśmy najpierw konkurs na ekspertów oceniających wnioski. Wybraliśmy odpowiednie osoby tutaj przy pomocy naszych, no wiadomo, mamy naukowców, którzy nam pomogli wybrać te najlepsze osoby do oceny wniosków. I to oni nam tak naprawdę wybrali dla nas tych naukowców. My tu wręcz nie mogliśmy mieć żadnego wpływu na to, kto do nas przyjedzie, ponieważ no, byłoby to zaprzeczeniem równości szans, gdybyśmy w ten sposób sobie wybierali.
To w takim razie, co było ważnego dla ewaluatorów? Co było tym kryterium decydującym?
Jakość naukowa proponowanego projektu oraz dotychczasowe osiągnięcia aplikującego. Czyli czy ten projekt jest naprawdę oryginalny, innowacyjny i czy jest wykonalny również, prawda? Czy nie mówimy o czymś zupełnie z Blue Sky Research, co nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu dwóch lat i czy projekt przedstawiony jest w sposób sensowny, prawda? Czy jest wykonalny, czy zaplanowane działania są adekwatne do tematyki badawczej i czy dana osoba ma doświadczenie odpowiednie do prowadzenia tego typu projektu. Oczywiście na poziomie postdoka to nie musi być jakieś ogromne doświadczenie, no ale jednak na przykład znajomość pewnych technik badawczych jest konieczna, czy też jakieś publikacje już w danej dziedzinie.
Z tej pięćdziesiątki, które zaliczyłabyś do najciekawszych projektów badawczych?
Ojej, to jest
bardzo... Ja wiem, że to jest najtrudniejsze pytanie z możliwych. Ale jednak jedne zapadają w pamięć, inne nie.
Znaczy, to z mojego punktu widzenia jest niewłaściwe, ponieważ ja ich nie oceniałam z punktu widzenia naukowego. To są dla mnie ludzie, z którymi spotykałam się na różnych wydarzeniach, którzy po dziś dzień przychodzą do mnie pogawędzić o tym i owym, jak są w Warszawie, czy niektórzy z nich nadal zostali w instytutach w Polskiej Akademii Nauk, co dla nas jest niezwykle cenne. Na pewno ważne są odkrycia Mikhaiła Korkowa, który w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk prowadząc badania w ramach naszego projektu, odkrył nieznane rękopisy w Bydgoszczy. W bibliotece w Bydgoszczy odnalazł rękopisy z XVI wieku. Więc dla nas no to było coś dużego, takiego naprawdę przełomowego. Mikhaił zresztą właśnie wczoraj do mnie przyszedł i przyniósł mi swoją książkę, która właśnie się ukazała.
Jednym słowem powiedziałaś coś takiego, czy no takie króciutkie, nawet niepełne zdanie było, no niektórzy zostają w tych instytutach, co jest bardzo cenne dla panu. No właśnie, z punktu widzenia panu, o co w tym wszystkim chodzi? Po co takie programy realizować? Po co tworzyć?
No po to, żeby prowadzić badania. Po pierwsze, przyjmujemy świetnych naukowców, którzy mają szansę wzbogacić w jakiś sposób naszą kadrę naukową. Jeżeli się sprawdzą, no to mają proponowane przedłużenie zatrudnienia, tak jak mówię, poza projekt. Prowadzą publikacje. Nawet jeżeli wyjeżdżają, to zostają w jakimś sensie kontaktem. A te kontakty międzynarodowe w nauce są bardzo ważne, jeżeli się potem myśli o innych projektach, o dalszej współpracy naukowej. I myślę, że tutaj są istotne wspólne właśnie publikacje naukowe, które również zostają jako efekt tych, rezultat tych wspólnie prowadzonych projektów badawczych. Więc dla Polskiej Akademii Nauk, dla Instytutów Polskiej Akademii Nauk to jest taki rodzaj, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, dopływu świeżej krwi z zewnątrz, właśnie żeby trochę ożywić również tę strukturę i umożliwić tę współpracę międzynarodową.
No właśnie, ta współpraca jest istotna, bo w polskiej nauce bardzo często mówi się, że ona jest taka bardzo zamknięta, że ona, pewnie różnie to bywa w różnych obszarach, ale no, funkcjonuje takie przekonanie, że polska nauka nie jest wystarczająco umiędzynarodowiona. Czy tego typu projekty, one mogą coś realnie zmienić? Czy one są po prostu takim jednym ziarenkiem gdzieś wrzuconym do tego dużego jeziora i tak naprawdę poza tymi osobami, tą pięćdziesiątką, to tak naprawdę to one nie naprawią?
Znaczy, nie naprawią, nie łudźmy się, nie naprawią, natomiast są niezbędnym elementem i powinniśmy mieć jak najwięcej tego typu projektów, bo oprócz haseł typu musimy umiędzynarodowić naszą naukę, oprócz kongresów pod tytułem Kongres Umiędzynarodowienia Polskiej Nauki i tak dalej, działań podejmowanych przez różne agencje rządowe i ministerstwo, to tak naprawdę na tym polega umiędzynarodowienie, na tym, że wspólnie realizujemy międzynarodowe projekty. Tu mamy aż 50 osób. Moim zdaniem nawet jedna osoba, która przyjeżdża w ramach tak zwanych stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie, też już jest elementem zmiany. Bez naukowców, którzy do nas przyjeżdżają, nie ma mowy o umiędzynarodowieniu nauki. Więc owszem, to jest jeden projekt, ale to jest dobry przykład zarówno dla nas samych, mówię tutaj o Polskiej Akademii Nauk, ale również dla instytutów, ale również dla innych jednostek naszego otoczenia, że trzeba takie rzeczy robić, że da się takie rzeczy robić. I to nie jest jakieś wielkie, wielkie halo i po prostu to po prostu zmieniamy w standard naszego działania.
Jak jako... standard, no to kolejna odsłona?
Miejmy nadzieję. Trzymajmy kciuki. Tak, złożyliśmy wniosek o kolejny projekt KOFAN Marii Skłodowskiej-Curie jako kontynuację tego projektu, z tym, że tutaj nacisk będzie położony na badania wokół zmian klimatu. Bardzo szeroko pojętego.
Ile kosztuje taki program w całości?
Taki program w całości kosztuje około, mogę panu powiedzieć, w tej chwili około 43 milionów złotych.
Okej.
Okay. 5 lat, 47 osób, bo tak naprawdę tyle stypendiów w rzeczywistości zostało zrealizowanych, bo niektórzy zrezygnowali.
I gdy pada argument, czy nie lepiej tych kilkadziesiąt milionów złotych wydać na te osoby, które już są zatrudnione, na te instytuty, które bardzo często są niedoinwestowane, to jaka jest twoja odpowiedź?
Znaczy, to jest kropla w morzu. Ja wiem, że ta kwota może przerażać, ale jeżeli sobie przypomnimy, że w zeszłym roku kwotą, którą minister dofinansował, żeby ratować instytuty Polskiej Akademii Nauk, to było 80 milionów złotych, tylko na jeden rok tak naprawdę i tylko jako dodatek do ich budżetu, to tak naprawdę nie jest bardzo duży budżet, jeżeli pomyślimy, że to jest 5 lat, i 50 naukowców. Więc myślę, że ciężko byłoby, owszem, to by było na zasadzie, ja wiem, takiego plasterka, że chwilowo pomoże, ale to nie zmieni krajobrazu polskiej nauki, jeżeli w tej chwili dodamy tylko trochę pieniędzy, bo tak naprawdę to nie jest dużo pieniędzy. Podziel to przez liczbę jednostek naukowych w Polsce, przez liczbę polskich naukowców, ile ci to, ile tak naprawdę możesz przeznaczyć w tym momencie.
To w takim razie pytanie już na najwyższym poziomie ogólności, to co w takim razie polską naukę może uleczyć? Bo nie same pieniądze, no ale nie, bez pieniędzy też jej nie uleczymy.
Bez pieniędzy na pewno się nie da. To znaczy, polska nauka jest tragicznie niedofinansowana. Spójrzmy na to, jaki procent PKB przeznaczamy na badania i rozwój. I jeżeli nie zwiększymy tego budżetu, to faktycznie tego typu projekty będą rzadkie, bo po prostu odpadamy w ocenie, bo dotychczasowe rezultaty mamy takie, jakie mamy. Tu nie mówię o KOFANDzie, tylko o, w ogóle o projektach finansowanych na przykład z funduszu Horyzontu Europa, czyli z programów ramowych Unii Europejskiej, bo nasze wyniki jednak są nie takie, jakie mogłyby być, bo po prostu nie mamy pieniędzy na badania naukowe.
Pytam o te pieniądze i o to uzdrowienie polskiej nauki, bo zastanawiam się, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie zaproponować, mówiąc my, mam na myśli Polską Akademię Nauk albo polskie uniwersytety, polską naukę na poziomie, powiedzmy, wyższym. Czy my jesteśmy w stanie zaoferować cokolwiek uczciwego młodemu człowiekowi? Czy to nie jest trochę tak, że my go tak trochę mamimy? To znaczy mówimy, ucz się pilnie, zostań dobrym naukowcem, a później jak on nim zostaje, to nie dajemy mu żadnych narzędzi do rozwoju, nie dajemy mu możliwości do tego, żeby mógł rzeczywiście tutaj się rozwijać.
Znaczy nie powiedziałabym, że nie dajemy mu żadnych narzędzi. To nie jest prawda. Są środki, mamy granty, również krajowe. Nie zapominajmy o tym, że mamy również tragicznie niedofinansowane, ale Narodowe Centrum Nauki, prawda? Mamy również środki dla badań aplikacyjnych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mamy środki na wyjazdy akademickie w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Mamy narzędzia, pomijam już to, co się dzieje na uczelniach, które też się zmieniają. Ja tutaj myślę o tych najlepszych uczelniach, naprawdę, które prowadzą badania, czyli na tych uczelniach badawczych, które faktycznie mają programy na przykład rozwoju. Każda z nich ma odrębny budżet i mają dodatkowe środki na rozwój tych naukowców, na szkolenia dla naukowców, na strategię, na wsparcie w rozwoju kariery naukowej, więc to nie jest całkiem tak, że nic się w tym nie dzieje. Oczywiście, no mówię, to wiadomo, że to nie jest może idealnie, zwłaszcza, że te rzeczy są ciągle rozwijane i nie możemy się porównywać z uniwersytetami, które na przykład w Belgii robią to od kilkudziesięciu lat, ale naprawdę u nas się dużo w tej chwili zmienia.
Skoro Pacific to ludzie, to zaprosiłem dwójkę stypendystów. Oksana Poczapska i Maciej Bartosiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy możecie powiedzieć, czym naukowo się zajmujecie? Oksana.
I'll speak in English, I think, but I work under the research of the media influence and the people's reactions on media manipulations. It's the main focus of my research.
Ja zajmuję się badaniem emisji gazów cieplarnianych ze środowisk wodnych.
Okej, w największym skrócie, czyli dwa zupełnie różne obszary. Pacific to jest stypendium, czy to jest program, który umożliwiał wam wybór konkretnego Instytutu Polskiej Akademii Nauk, ale też wybór waszego opiekuna. Mhm. Czy dla was ważniejszy był obszar zainteresowań, czy konkretny człowiek, za którym przyszliście?
I think it was the choice which was based on the interest of my supervisor, and the sphere of our interest are very close. So it was very comfortable for me to work. To cooperate with her, and thanks to my supervisor, now I have a possibility to take part in different groups and cooperate with another universities.
Dla mnie takim czynnikiem decydującym była lokalizacja badań, ponieważ ja chciałem pracować na Arktyce lub w jakichś zimnych rejonach polarnych i w Polsce zajmuje się takimi badaniami kilka instytutów i jednym z nich jest Instytut Geofizyki. Dlatego postanowiłem, że właśnie tam będę realizował swój projekt.
Jak oceniacie w ogóle proces aplikacyjny? To było proste, trudne, długotrwałe? Pytam dlatego, że są różne programy i w różnych programach ten proces wygląda różnie. I czasami czytając fora, na których młodzi naukowcy wymieniają się informacjami, można odnieść wrażenie, że niektóre są tak skomplikowane, że w zasadzie nie do przejścia. Jak wy to oceniacie z waszej perspektywy?
I think it was simple, simpler than many of others applications I've done, I filled, but there were some positions I should think over, and I should ask my future supervisor, because I had the possibility to look through all the people who could be my supervisor. I was in touch with her, and she recommended me how to write some positions to be in the field of interest.
Dla mnie ten proces był dobry, nie miałem dużo z nim problemów i był dosyć dobrze zorganizowany w sensie internetowym, również online. Platforma była bardzo sprawna i fajnie też można było dostać szybki feedback od ludzi, którzy to prowadzili.
A czym zajmowaliście się wcześniej? Gdzie studiowaliście wcześniej i jak trafiliście właśnie na ten program?
By chance. Yes. The sphere of my interest is media, and I worked as a journalist, and also I worked as a professor of journalism at Kamianets-Podilsky-Vanohiyanko National University. It's a western part of Ukraine, closer to central, but it's western part of Ukraine. I've never thought I would live in Poland, and I'll try to continue my research here. So It was by chance. I just saw the information about this program. It was interesting for me and I filled the application.
Ja wcześniej pracowałem w Kanadzie, w Arktyce. Tam robiłem doktorat. Później przeniosłem się do Szwajcarii, gdzie pracowałem w Alpach, ale również w Arktyce po części we współpracy. Więc kiedy chciałem przenieść się do Polski z rodziną, zacząłem kontaktować się z osobami, które pracowały w Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie. I jeden z profesorów, już taki bardziej zaawansowany wiekowo, powiedział, że właśnie teraz jest zorganizowany ten program Pacific i on widzi mnie jako osobę powracającą po kilkunastu latach, jako dobrego kandydata, żeby wziąć w takim programie udział.
Jak patrzycie na to, jakie oczekiwania mieliście i to, jakie oczekiwania ten program spełnił. Czy on spełnił wszystkie te nadzieje, które w nim pokładaliście, począwszy od, nie wiem, finansowych, przez mentoringowe? Czy było lepiej, czy było gorzej niż myśleliście?
It wasn't like in social media, you would like and you have. No, it was just like on the normal level, because I just wanted to have the possibility to communicate with people in my field. I would like to have the possibility to reach the resources and scientific resources. I've got this, and of course financial part was also important, and it was on the normal level. Yes.
Moje wrażenie było bardzo pozytywne, ale tutaj chyba ważnym jest to, żeby podkreślić, że sam program Pacific nie organizował badań. Oni oceniali nasz pomysł, naszą propozycję, natomiast organizacją i takim wspomaganiem badań i pracy zajmował się Instytut Goszczący, czyli w moim przypadku Instytut Geofizyki, czy też Polska Stacja Polarna w Horsundzie. Ja tam pojechałem pierwszy raz i wrażenie było ogromne, bo jest to zupełnie inna przestrzeń, jeśli chodzi o naukę. I też był to pierwszy moment, kiedy musiałem wieloosobową grupę kierować wieloosobową grupą. Więc dało mi to niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o liderowanie, czy też pozycję, doświadczenie w byciu liderem grupy, większej grupy w ekstremalnych warunkach. Więc jak najbardziej spełniło to moje oczekiwania.
Ekstremalnych, czyli zimnych, czy ekstremalnych, czyli tyle osób?
Wydaje mi się, że ekstremalnych, bo jest się daleko od cywilizacji, bo nie można zadzwonić do rodziny czasem, nie ma internetu, czasem jest świadomość, że nie można wrócić. I no, dla niektórych osób jest to trudne. Szczególnie jak nie byli nigdy w takiej sytuacji i nagle ich się wrzuca w chatę, gdzie powiedzmy w koło jest świadomość, że może być niedźwiedź polarny i nie będzie można wyjść z tej chaty, to poziom stresu jest bardzo wysoki dla niektórych, dla innych osób jakoś tam lepiej to natomiast przebiega, natomiast ujawniają się takie cechy, gdzie ta pozycja lidera musi być zaznaczona i jest ważna, bo trzeba niektórymi osobami się zająć, a niektórym dać więcej swobody.
Co ten program zmienił dla was? Tak naukowo? Albo tak personalnie. Czy ustawił was jakoś inaczej wobec wyzwań naukowych, ciekawości, waszych marzeń naukowych? Czy tak po prostu, jakby w tym nie ma nic złego, czy tak po prostu był kolejnym elementem na drodze do kariery naukowej?
It was a great opportunity for networking, first of all, and now when the program Pacific came to its end, I'm engaged in another program. I'm a visiting scholar at the University of Washington, and thanks to Pacific, I've got the possibility to become a member of scientific organization ECREA on the field of mediatization, and when it was the conference in Ljubljana, I've met several scientists from University of Washington, and now I'm with them. So it was a great opportunity for me, really.
Jeśli chodzi o mnie, to program Pacific dawał dużą swobodę naukowcom, mm-hmm. jeśli chodzi o technologię, czy też metodologię, którą chcieli zastosować. I tak jak na przykład mam doświadczenie w Narodowym Centrum Nauki, że innowacyjne projekty, czy też te najbardziej przełomowe, z największym poziomem ryzyka, nie zawsze są oceniane pozytywnie. No, po prostu lepiej jest, jeśli ten poziom ryzyka jest stosunkowo niski. Natomiast w programie Pacific postawiony na innowacyjność i na to, żebyśmy robili coś nowego i tutaj mogłem używać takich technologii, mogłem sobie pozwolić na użycie takich technologii i takich maszyn, czy też takich sprzętów, których nie mógłbym prawdopodobnie przez następne kilka lat w polskiej nauce bezpośrednio sobie zorganizować, co pozwoliło mi na przykład stworzyć taki sprzęt, który monitoruje emisję metanu w Horsundzie, czyli w okolicach polskiej stacji polarnej. I to jest innowacyjna stacja monitorująca właśnie te wysokie emisje metanu, gdzie nawet Norwedzy, którzy tam prowadzą badania dużo bardziej, lepiej finansowane, ale też dużo bardziej zaawansowane w niektórych aspektach, oni od nas ściągali, czyli oni byli ciekawi, jak my to robimy i czy mogą zrobić coś takiego samego u siebie.
I ty, Oksano, i ty, Maćku, zostaliście w tych instytutach po zakończeniu programu?
Nie, niestety. No, unfortunately, no, just the program was finished and now I'm not the part of the Institute of Philosophy and Sociology.
Okej, jak to u ciebie jest?
Ja miałem takie szczęście, że w czasie, kiedy realizowałem projekt Pacific, również współpracowałem dosyć aktywnie z moimi kolegami ze Szwajcarii i złożyliśmy razem grant do NCN-u, który otrzymał finansowanie. To jest taka bilateralna umowa między Szwajcarią a Polską. I w ramach tego grantu dalej pracuję w Instytucie Geofizyki.
Wspomniałeś, Oksano, o tym, że ten pierwsza odsłona programu Pacific już się zakończyła. Gdyby miała być druga, to jakie by były wasze rekomendacje, rady dla młodych ludzi, którzy starają się albo chcieliby się starać o wzięcie w tym udziału?
It's very difficult to say. I have to think. I think the first advice is don't be afraid. That's all. Don't be afraid. And the second advice is to communicate with scientists. For example, I've done my research at the Institute of Philosophy and Sociology here in Warsaw, and my supervisor, it was perfect supervisor for me. We continue our communication and research communication. So the second is not to just to communicate. If you would like to do something, just come, just say, and just ask maybe for advice. That's all.
Ja myślę, że to jest, że moje przemyślenia byłyby podobne, a przynajmniej w tym samym kierunku. Pacific daje pewną swobodę naukowcom i w ramach polskiej, że tak powiem, struktury naukowej tą swobodę należy jak najmocniej wykorzystać, czyli rzeczywiście pisać do ludzi, kontaktować się z ludźmi, rozmawiać w swojej dziedzinie, ale również wychodzić poza swoją dziedzinę, bo w Polsce jest duży potencjał, tylko często w którymś tam momencie kariery, z tego co ja obserwuję, następuje taka lekka stagnacja u tych naukowców, ponieważ widzą otaczającą siebie, że tak powiem, niskoenergetyczne środowisko naukowe, więc kiedy przychodzi człowiek taki świeży, powiedzmy, z Pacyfika, może trochę tej energii dodać i to jest właśnie to, na czym powinni przyszli stypendyści opierać swoje badania.
Chcesz powiedzieć, że to jest sytuacja win-win, nie tylko win dla stypendysty, ale także dla instytutu, w którym ten młody człowiek pracuje?
Jak najbardziej. Znaczy przychodzi ktoś, kto ma świeży pomysł, świeżą energię i chce pracować na wysokim poziomie, wysokiej jakości. Więc tu, jeśli dobrze zintegrować taką osobę w obrębie instytutu, to zdecydowanie będzie sytuacja, gdzie jest sukces zarówno ze strony instytutu, jak i stypendysty.
No to w takim razie tylko życzyć Polskiej Akademii Nauk.
Yes, it's a good chance for way out from the bubble. It's really for two sides, it's a great opportunity.
So win-win.
Yes, win-win. Of course.
Czyli tylko życzyć Polskiej Akademii Nauk, żeby mogła przeprowadzić kolejny Pacific, żeby się na tym pierwszym nie zakończyło. Oksana Poczapska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Maciej Bartosiewicz z Instytutu Geofizyki PAN. A to był podcast Nauka to Lubię. Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 847639 o dofinansowanie działań Maria Skłodowska-Curie oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.